Dzisiaj nie będę kontynuował tego tematu, który prowadzę od dłuższego czasu, czyli Mateusza, rozdział 16, z względu bardzo prostego, że tam potrzeba jeszcze kilkadziesiąt godzin, żeby poskładać materiał, który jest strasznie złożony, strasznie wielowątkowy. Jest tego dziesiątki i żeby to wszystko złożyć, poukładać i przygotować odpowiednio, potrzebuje strasznie dużo czasu. Nie było tego czasu, ale dzisiaj chcę powiedzieć o czymś innym. Kiedyś wspominałem o jednej rzeczy i chcę właśnie o tym mówić. Mianowicie wspomniałem wam kiedyś, że w Biblii, w Ewangelii Łukasza wyciągamy wniosek z Ewangelii Łukasza z drugiego rozdziału, że Jezus narodził się w stajence. Chcę dzisiaj pokazać wam, że Biblia mówi coś zupełnie innego. Tak nawiasem. I właśnie to będzie taki temat, który chcę podjąć i chciałbym, żebyśmy razem postudiowali, poczytali, pomyśleli i zobaczyli, co tam naprawdę się wydarzyło. Są trzy tradycje mówiące o narodzeniu się Jezusa. Pierwsza tradycja mówi o tym, że Jezus narodził się zaraz po przyjeździe do Betlejem, czyli pierwszą noc po przyjeździe Marii i Józefa do Betlejem. To jest taka pierwsza tradycja. I tę tradycję widzimy często w tak zwanych jasełkach bożonarodzeniowych. Kiedyś pewnie oglądaliśmy. Jeżeli nie teraz, to może w dzieciństwie, ale pamiętacie, że przyjeżdżają do Betlejem i tej nocy od razu Jezus się rodzi. Druga tradycja jest taka, że narodził się w stajni, używamy zdrobnienia, czyli narodził się w stajence. A trzecia tradycja jest taka, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. I ja będę dzisiaj po kolei wszystkie te tradycje obalał. Każdą z nich. Ponieważ Biblia mówi coś zupełnie innego i zaraz zobaczymy dlaczego. Przeczytajmy Ewangelia Łukasza, rozdział 2, od 4 do 7 wersetu. Zaczniemy od przeczytania tekstu z Łukasza, 2 rozdział, wersety od 4 do 7. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i rodu Dawida. Pamiętamy, że wcześniej jest mowa o spisie powszechnym, który zarządził cesarz i zarządzenie było takie, że każdy miał wrócić do miejsca swojego domu, z którego pochodzi. I tam miał być spisany. Chodziło oczywiście o sprawy podatkowe, jak zawsze. I czytamy, że Józef z Marią idą do Betlejem. Zobaczcie, jak jest napisane o tym Betlejem, miasta Dawidowego. Zapamiętajmy to, że jest to nazywane miastem Dawidowym, bo to ma znaczenie. I później jest napisane, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I werset 6 mówi, i gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I 7, i porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tak jest napisane w naszym tekście Ewangelii Łukasza w rozdziale 2. Ciekawe klinicz. I teraz tak, zaczniemy od wersetu 6. Werset 6, czyli to, co jest tutaj napisane, i gdy tam byli, nadszedł czas, by porodziła. Przeczytam w takim tłumaczeniu dosłownym, słowo w słowo na język polski. Werset 6 tak brzmi. I gdy tam byli, nadszedł czas... Przepraszam, przeczytam jeszcze raz, bo jestem troszkę zdezorientowany w tym, co się dzieje. Już wracam do tematu. Werset 6 w dosłownym tłumaczeniu na polski z tak zwanego przekładu interlinearnego. Stało się zaś, gdy byli oni tam, wypełniły się dni rodzenia jej. Czyli gdy byli oni tam, gdy oni tam się znajdowali, wypełniły się dni rodzenia jej. A więc tekst mówi wyraźnie, że w czasie ich pobytu, gdzie? W Betlejem, wypełniły się dni rodzenia. A zatem, przybyli do Betlejemu, mieszkali tam jakiś czas, i w czasie ich pobytu w Betlejemie wypełniły się jej dni. Nie wiemy, ile tych dni minęło od przyjazdu do czasu urodzenia, ale było tych dni na pewno więcej niż jeden, bo wypełniły się dni. Gdy tam byli, jest powiedziane, gdy tam byli, czyli gdzie byli? W Betlejemie. Wypełniły się dni. A więc Maria z Józefem spędzili w Betlejemie ileś dni, może kilka, może kilkanaście, tego nie wiemy, ale ileś dni spędzili do czasu, kiedy urodził się Jezus. Czyli już widzimy stąd od razu, w tym dosłownym tłumaczeniu, że pierwsza tradycja, która polega na tym, że Jezus urodził się od razu, w pierwszą noc przyjazdu do Betlejemie, nie znajduje potwierdzenia w tekście Ewangelii. Wręcz przeciwnie, ewangelista Łukasz mówi, że było zupełnie inaczej. I jeżeli mamy wybór pomiędzy pewną tradycją, która ma pewne źródła też, i pomiędzy tekstem Ewangelii, to co wybieramy?
Tekst Ewangelii.
A więc jeżeli zaś przebywali tam przez jakieś kilka, kilkanaście dni, jeszcze przed urodzeniem, to by oznaczało, że Józef być może szukał kwatery dla nich nie przez jedną ostatnią noc, tak jak to jest w jasełkach, bo w jasełkach jest tak, że on chodzi od domu do domu, tak puka, pyta, czy znajdzie się miejsce. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, wszędzie odrzucają, mówią, że nigdzie nie ma, wszystko zajęte. Tak w jasełkach jest. Ale być może przez kilka dni, a może kilkanaście dni szukał kwatery. I czy to by oznaczało, że przez te kilka albo kilkanaście dni poszukiwania kwatery w Betlejemie nic nie znalazł? Zadaję takie pytanie. Jeżeli zaś by nie znalazł i jeżeli Maria urodziłaby dziecko w stajni, to czy przez ten cały czas oczekiwania, te kilka albo kilkanaście dni, czy mieszkali w takim razie w stajni? Skoro niczego nie znalazł? Tak? Skoro szukał przez kilka dni, albo kilkanaście dni i niczego nie znalazł, to czy to oznaczało, że mieszkali przez ileś dni w stajni? Jeżeli zaś mieszkali w stajni, czy to oznacza, że wszystkie inne miejsca były zajęte? Czy to oznacza, że aż tylu ludzi przyjechało na spis zarządzony przez cesarza? Bo u Łukasza Ewangelia, rozdział 2, werset 3 czytamy, szli więc wszyscy do spisu, każdy do Betlejem. Tak nie pisze. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swojego miasta. A więc jeżeli każdy szedł do swojego miasta, to znaczy, że ten ruch był we wszystkie strony. To nie było tak, że cały świat wszystkich Żydów do Betlejem. Okay? Ale prawdopodobnie z Betlejem ludzie też wyjechali w inne miejsca i tak nawzajem, ponieważ każdy miał wrócić do domu, w którym się urodził w czasie tego spisu. Czyli miejmy to na względzie. Jeżeli zaś, dalej, mieszkali w stajni, zakładam tylko, jeżeli zaś mieszkali w stajni, to stawia to Józefa jako męża w jakim świetle? Tak? Kilka dni, kilkanaście dni miałeś, człowieku, czas, żeby coś znaleźć i co? Nie potrafił nic znaleźć, nic lepszego, ani zorganizować poza stajnią? Zastanówmy się. Czy Józef był taki nieporadny, że nic nie potrafił zorganizować? Że żona rodzi, no trudno, jest stajnia, rodzisz tutaj, tutaj mieszkamy. Dlaczego ta interpretacja wydaje się bardzo dziwna? Tak? Bo idźmy już konsekwentnie. Ta interpretacja wydaje się bardzo, bardzo dziwna. Dlaczego? Ponieważ istniał zwyczaj na Bliskim Wschodzie, który jest też do dzisiaj, że jeżeli mieszkaniec jakiejś wsi wyjeżdża z tej wsi i później jest w innej części kraju, czy wyjeżdża za granicę i po latach nawet, po wielu latach wraca do tej wsi, to jest tam taki zwyczaj, że mówi się, że ten syn takiego a takiego wrócił stamtąd i w tej wsi natychmiast jest organizowane wielkie przyjęcie, na które wszyscy są zapraszani. Czyli jeżeli ktoś wraca do miejsca z którego pochodzi, a nie było go tam dawno, to dla mieszkańców tej miejscowości, a szczególnie wsi, jest to okazja do tego, żeby celebrować. Tak było kiedyś i tak jest do dzisiaj na Bliskim Wschodzie w wielu wsiach. Józef po przyjeździe do Betlejemu może się przedstawić. Kim on jest? No, jestem synem takiego, a takiego. W Betlejemie jest bardzo wiele rodzin, ale ze wszystkich rodzin w całym Betlejemie najważniejsza, najsłynniejsza rodzina ze wszystkich rodzin, które są, to jest rodzina czyja? Pokolenie króla Dawida. Jak nazywają Betlejem, czytaliśmy w Ewangelii Łukasza? Miastem Dawidowym. A więc Józef jedzie do Betlejem, do swojej wsi rodzinnej, gdzie jego rodzina i on w tym momencie są najsłynniejszymi, najbardziej znanymi ludźmi. I co? I nie znajduje miejsca nigdzie? I żona musi rodzić w stajni? Coś tu nie pasuje. Ponadto przecież Ewangelia mówi, że Maria wcześniej odwiedza swoją krewną, która miała na imię Elżbieta. Przeczytam z Łukasza rozdział 1, werset 39 i 40. I to jest tak napisane. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Czy można byłoby poprosić o wyświetlenie tej matki Izraela, którą tam gdzieś mamy, bo byśmy zobaczyli przy okazji, gdzie to mogło się znajdować, żeby zobaczyć, w jakim miejscu to wszystko mogło być. Bo to ma też znaczenie dla całej historii zrozumienia tego, co się wydarzyło w Betlejemie. Jeśli można matkę poprosić. Tą mapkę,
Izraela,
taką geograficzną. Tak, mapka, ona jest na maty, ale to nie tutaj. Tak, już. W każdym razie, zaraz pokażemy sobie na mapie, że pomiędzy miejscem, w którym mieszkała krewna, o właśnie, jeśli można powiększyć tę część tutaj, Jeszcze raz. Dobrze. Pomiędzy miejscem, w którym mieszkała krewna, czyli Elżbieta, a pomiędzy Betlejem jest bardzo, bardzo niedaleko. Było bardzo blisko. Zaraz będziemy mieli mapkę. O, to jest ta mapka. O właśnie. Dobrze? I teraz zobaczcie. Mamy ten wskaźnik tutaj przy okazji, jeśli mamy. Dzięki bardzo. Zaraz zobaczymy sobie na mapie, gdzie są te miejsca i wyciągniemy z tego jakieś wnioski. O, dzięki serdecznie. Dzięki bardzo. O, działa. Tutaj mamy Jerozolimę, w tym miejscu. Tu jest Jerozolima, tutaj. Betlejem jest tutaj, czyli bardzo blisko. Bardzo blisko pomiędzy Jerozolimą a Betlejem. Natomiast, bardzo ładnie. Tu mamy Betlejem, mamy Jerozolimę. Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania Zachariasza i Elżbiety, są różnego rodzaju tradycje. Jedna z tradycji mówi, że oni mieszkali w Hebronie, czyli tutaj. Czyli troszeczkę zobaczcie jeszcze na południe od Betlejemu. Są też inne tradycje i tak do końca nie wiemy, gdzie mieszkała Elżbieta z Zachariaszem, ale mieszkali w górskiej krainie judzkiej. Górska kraina judzka to był ten obszar tutaj. To był ten obszar tutaj Malusieńki. Czyli gdziekolwiek by nie mieszkali, ta odległość pomiędzy Betlejem a domem Elżbiety mogła wynosić góra 30 kilometrów to było maksymalnie. Czyli kilka godzin drogi pieszo. A więc pomyślmy sobie w ten sposób. Idą do Betlejem, zakładamy, że idą do Betlejem, nie ma tam żadnego miejsca, to czy nie można było pójść kilka kilometrów dalej, do domu Elżbiety, do domu Zachariasza i tam rodzina by ich serdecznie przyjęła, nieprawdaż? Czy to nielogiczne? Już tak by się zrobiło w takiej sytuacji. A jednak to się nie dzieje. I dlaczego to się nie dzieje? Tak. Przecież Elżbieta i Zachariasz wiedzieli o tym, że Maria spodziewa się dziecka. Mało tego, Elżbieta, Zachariasz i Maria byli ze sobą w bardzo bliskich relacjach. To była bardzo bliska rodzina, kochająca się rodzina. A więc jeżeli byłaby taka potrzeba, żeby znaleźć miejsce, w którym ona urodzi i będzie, to można było tam spokojnie pojechać. Podsumowanie problemu. Jeszcze raz podsumujmy problem. Jak to możliwe, że Józef nie znalazł kwatery w Betlejem, jeżeli pochodził z rodziny Dawida? Drugi problem. Jak to możliwe, że Józef nie znalazł przez kilka lub kilkanaście dni i nie zabrał żony do jej rodziny, czyli do domu Elżbiety na przykład, zamiast tego, jeżeli tam nic się nie znalazło? Czyżby Józef był tak właśnie niezaradny, że nie potrafił dla żony niczego porządnego zorganizować? Albo, jeszcze gorzej, czyżby mieszkańcy Betlejemu byli tak niegościnni? Bo taki wniosek też możemy wyciągnąć, że nikt nie chciał go przyjąć. A więc mieszkańcy Betlejemu może byli bardzo niegościnni. Oczywiście my mamy taką umiejętność, jako ludzie dzisiaj żyjący, że zaraz potrafimy stworzyć do tego całą duchową interpretację. Bo my mamy Biblię, my znamy różne tam wersety napisane tu i tam i od razu sobie zaczniemy to tłumaczyć. I na przykład możemy przeczytać z Dziejów Apostolskich 8:33, w poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. A o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. O Mesjaszu mówimy, od samego początku musiał być poniżany. Czytamy Filipian 2:8, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, a więc uniżenie Jezusa. Hebrajczyków 5:8, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, i tak dalej. Takich wersetów znajdziemy multum, kilkadziesiąt albo jeszcze więcej Biblii mówiącym o poniżeniu Mesjasza. I poczytamy sobie te wszystkie wersety i nasz umysł od razu wymyśli sobie co. W takim razie to też było częścią tego planu, żeby Jezus był poniżony od samego początku urodzenia. Czy tak nie robimy? Przyznajmy się. Tak robimy. Składamy sobie różne wersety, bo czujemy, że to wszystko, to może mieć związek z tym, to może z tamtym. Składamy sobie je, tworzymy jakąś całość. Zresztą ludzie tak wszyscy robią na całym świecie, tak nawiasem. I dlatego mamy tyle interpretacji Biblii, dlatego tyle mamy odłamów w chrześcijaństwie. I każdy w tym odłamie myśli zupełnie inaczej i każdy jest przekonany w świecie, że ma rację. Czy tak nie jest? No tak jest. Kochani, bo brakuje nam często pewnej pokory. Bo my myślimy, że jak sobie poczytamy, jeżeli coś sobie skojarzymy, że tu jest napisane i tam jest napisane, zaczynamy to łączyć, to bez pewnej pokory do tekstu podchodzenia od razu zaczniemy sobie wymyślać różne rzeczy. I często, ponieważ nam brakuje tej pokory, mnie też jej zawsze brakowało kiedyś, przyznaję się. Absolutnie brakowało mi tej pokory w podejściu do tekstu. To później wymyślamy różne rzeczy, które nie mają żadnego związku z rzeczywistością. Co mam na myśli, żebyśmy się dobrze rozumieli? Żeby właściwie rozumieć tekst biblijny, właśnie do niego trzeba podejść z pełną pokorą. A co to znaczy? Żeby cokolwiek zrozumieć w Biblii, żeby w ogóle czytać ją ze zrozumieniem, trzeba zrobić takie rzeczy jak? Takie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, trzeba przeanalizować tekst w jego bezpośrednim kontekście sytuacyjnym. Ten tekst tam najpierw. Nie łączyć tego tekstu z żadnymi innymi, tylko tam trzeba go przeanalizować. Tam, gdzie jest. To jest pierwsza zasada. Druga zasada. Trzeba sprawdzić użycie poszczególnych słów, które są tam użyte. I porównać to w różnych tłumaczeniach. I wyciągnąć z tego jakieś logiczne, właściwe wnioski. Trzeba przede wszystkim w miarę możliwości dowiedzieć się, jak ludzie żyli w tamtych czasach. Znaleźć te informacje, jak żyli w tamtych czasach. W co wierzyli. Jakie mieli system wartości. Jak myśleli. Co czytali, jakie mieli tradycje, jak mieszkali, co jedli, jak spędzali czas, jak obchodzili święta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba zebrać te wszystkie informacje i z pokorą do tego wszystkiego podejść i dopiero wtedy próbować rozumieć tekst. W przeciwnym wypadku będziemy nakładali nasze myślenie pochodzące z XXI wieku na tekst, który pochodzi sprzed 2000 lat i będziemy swoją percepcję wrzucać do tamtego tekstu, czyli nakładać na ten tekst coś, czego tam nie ma. No i oczywiście następne pytanie, jak znajdziemy rozwiązanie tego problemu? Odpowiedź znajdziemy w konstrukcji domu izraelskiego z tamtych czasów. Czyli domu, których w Palestynie w tamtych czasach było bardzo dużo i one były powszechne. Owszem, domy w tamtych czasach były różne i ludzie bogaci mieszkali w różnych domach budowanych z pięknych materiałów, w domach składających się z wielu pokoi, z wielu izb. Natomiast większość ludzi w tamtych czasach żyła w biednych, skromnych domkach, które składały się z jednego pomieszczenia, z jednej izby. I chciałbym poprosić teraz o przedstawienie takiego jednego rzutu domu izraelskiego, rzut boczny. Dobrze? Jeśli można poprosić o oświetlenie do slajdu. Rzut boczny domu izraelskiego z tamtych czasów. O właśnie, zobaczcie. To jest rzut boczny. Tutaj mamy drzwi po prawej stronie. Tymi drzwiami wprowadzało się w te miejsce tutaj zwierzęta. I tutaj jest miejsce na zwierzęta domowe. Czyli tak, takie zwierzęta jak wół, jeżeli się miało, osioł, koza i tak dalej, tutaj były wprowadzane do tej części. Teraz widzimy tutaj schodki. Widzimy schodki i te schodki bliżej prowadziły na to podniesienie, na to wzniesienie, w którym znajdowała się główna izba, czyli jedyny pokój, w którym mieszkali wszyscy członkowie rodziny. Tutaj wszyscy mieszkali. Czyli my to nazywamy dzisiaj salonem, tak? Salon? Taki główny pokój w domu? Salonem to nazywamy. Pokój dzienny, tak? To był pokój dzienny tutaj, w takim domu jednoizbowym, czyli salon. Wchodziło się tymi schodkami na górę. Tutaj natomiast wprowadzano zwierzęta. Tutaj znajdowały się zwierzęta. I teraz zwierzęta do domu zawsze sprowadzano na noc. W ciągu dnia wyprowadzano je na zewnątrz, na podwórko lub w miejsca, gdzie one tam powiedzmy karmiły się czy piły wodę. I codziennie każdy Żyd wyprowadzał ze swojego domu zwierzęta, na przykład do wodopoju, o czym pamiętacie, Jezus mówi w pewnym momencie, jak uzdrowił tą niewiastę, która była zgarbiona. A on mówi, a czy każdy z was nie wyprowadza w sabat do wodopoju? Bo każdy to robił. Ponieważ w swoich domkach skromnych ludzie mieszkający mieszkali razem ze zwierzętami. I w tej części tutaj mieszkały zwierzęta, a w tej części tutaj, o, zaraz wyżej, był pokój, w którym mieszkali ludzie. Teraz zwierzęta, będąc z nimi w domu, zamknięte, były bezpieczne. Bo zwierzęta dla tamtych ludzi były ich majątkiem. To był bardzo ważny majątek. Tak jak dzisiaj samochody dla ludzi są, czy inne, zwierzęta wtedy miały taką wartość. Ale po zamknięciu tutaj razem z rodziną, która spała w tym miejscu, były wszystkie zwierzęta. I teraz o, w tym miejscu tutaj, zobaczcie, takie zagłębienie w krawędzi, ja tak specjalnie pokazuję taki łuczek. W tym zagłębieniu znajdowały się koryta. Czyli coś, co my nazywamy żłobkiem. Żłobem. I tutaj te zwierzęta, które w nocy sobie stały, czy spały, jeżeli jakaś krówka była głodna, to w takim korycie mogło znajdować się siano i mogła sobie w nocy coś zjeść. A potem rano one były wyprowadzone na zewnątrz. Poprosiłbym teraz drugi rzut tego domu. Teraz z góry zobaczymy, jak on wygląda. O właśnie, teraz zobaczcie. Tutaj mamy wejście, tu są te drzwi. Tu są te drzwi. Ups, jeszcze raz. Zaraz będzie. Niech tak będzie. Tu mamy wejście u góry do domu. Tutaj jest miejsce dla zwierząt. Tutaj sobie mieszkają zwierzęta. Tutaj mamy raz, dwa, trzy. Zobaczcie, tu są koryta, czyli żłobki. Tutaj są schody. Pod tymi schodami wchodziło się do pokoju dziennego, czyli do sala. Czyli jeżeli mówi się koryto, albo jeżeli mówi się żłobek, to gdzie jest koryto? Gdzie jest żłobek? W pokoju, w salonie. Każdy ma koryto w salonie. One były na krawędzi salonu. Teraz w niektórych domach one są różne oczywiście. To jest taki typowy obraz skromnego wiejskiego domu, ale w niektórych domach pomiędzy tym poziomem, na którym mieszkali ludzie, czyli tutaj, a poziomem zwierząt, te schody były wyższe. Czyli znajdowały się znacznie wyżej, czyli to podniesienie było wyższe znacznie. I wtedy zwierzęta miały swoje koryta tutaj, w tej części, na takim uskoku. Czyli był poziom mieszkania, potem był uskok. Tutaj były koryta i jeszcze niżej zwierzęta. W każdym razie różnie to było rozwiązywane, ale to jest taki typowy obraz. I ludzie, którzy stamtąd pochodzą, twierdzą, że w XX wieku jeszcze w biednych wioskach w Palestynie tego rodzaju domostwa znajdowały się. Jeszcze w XX wieku takie domy były w Palestynie, powiedzmy, czyli niedawno, prawie do naszych czasów. Czyli one funkcjonowały bardzo długo. Czyli jeżeli rolnik na Bliskim Wschodzie słyszy słowo żłób, kojarzy mu się to z pokojem dziennym, czyli salonem. Bo przecież wszyscy mają żłoby w salonie. Tak? No to jest normalne. Tak. W każdym razie jedno jest pewne, że ludzie i zwierzęta w Izraelu mieszkali razem pod jednym dachem. Powtórzę jeszcze raz. Ludzie i zwierzęta w Izraelu mieszkali razem pod jednym dachem. Teraz przedstawiam wam inne dowody z Biblii, które o tym mówią. Pierwszy dowód będzie z Księgi Samuela, 1, 28, rozdział, werset 24. I tam jest mowa o tym, jak król Saul spotyka się z wróżką z Endor, taka, która, pamiętacie, sprowadziła pewnego ducha. I na koniec tej wizyty czytamy, jeszcze raz, to jest 28 rozdział 1 Samuelowej, 24 werset, a owa kobieta miała w domu karmne ciele. Przeczytam jeszcze raz. A owa kobieta miała w domu karmne ciele. Gdzie miała to karmne ciele? No bo każdy normalny człowiek ma zwierzęta w domu. Szybko je więc zarżnęła i wziąwszy mąki, zrobiła ciasto i piekła z niego placki. A więc jest dowód, że w starożytności, dużo, dużo wcześniej, w takich domach też ludzie mieszkali. Jest przykład słynnego, znanego i pewnie nieszczęśliwego sędziego, który miał na imię Jefta. Pewnie wiecie, o co chodzi już i co chcę powiedzieć. Był taki sędzia o imieniu Jefta i czytamy w Księdze Sędziów, 11 rozdział, werset od 30 do 32. A Jefta złożył Panu ślub tej treści. Jeżeli wydasz Ammonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Ammonitów, do Pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. Tak, to, co pierwsze wyjdzie na spotkanie z drzwi mojego domu. I czytamy dalej, że wyruszył Jefta przeciwko Ammonitom, aby z nimi walczyć, a Pan wydał ich w jego ręce. Wydał ich w jego ręce. Co miało wyjść z domu Jefty? To, co zawsze wychodziło zapewne. Jestem przekonany, że jak Jefta wracał do domu, wiele razy tam nie wracał, to z domu wychodziło na spotkanie jakiś koziołek, jakaś owieczka albo jakieś inne zwierzę, które tam mieszkało. Bo ludzie i zwierzęta żyli razem, pod jednym dachem. I z jego domu wyszło jakieś zwierzę i on obiecał, przecież nie był... Był świadomym człowiekiem, wiedział, co mówi. A więc prawdopodobnie takie doświadczenie on przeżywał wielokrotnie. Wraca do domu, koziołek wychodzi. Wraca do domu, owieczka wychodzi. Na spotkanie je, z domu. A co wyszło? No właśnie. I tu czytamy w Sędziów 11:34, gdy Jefta przyszedł do Mispa i zbliżył się do domu swego, oto córka jego wyszła na jego spotkanie. Z bębenkami i tańcem, była zaś jedynaczką, oprócz niej nie miał ani syna, ani córki. I historię dalej znamy. Czyli w tamtych czasach ludzie i zwierzęta mieszkali pod jednym dachem. Czy takie domy były w Nowym Testamencie, czy były powszechne? Czy jednoizbowe domy w Nowym Testamencie? Czytamy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w wersecie 15. Jezus mówi tak. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. W takim razie zadam pytanie. Ile pokoi może mieć taki dom, w którym jedna lampa świeci wszystkim? Tak? Trzeba sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. A więc wniosek, że tego rodzaju dom jednoizbowy z jednym pokojem, głównym takim, gdzie mieszkali gospodarze, był powszechny w Izraelu. Oczywiście były domy ludzi bogatych i one miały bardzo dużo pokoi i były pięknie urządzone. Nawet w Jerozolimie znajdziemy w wykopaliskach domy, w których mieszkali kapłani. Oni mieli nawet swoją mikwę, czyli mogli się tam na dole przechodzić ceremonia oczyszczenia w wodzie, ile razy chcieli. Czyli różne rzeczy tam mieli. Natomiast ubodzy ludzie mieszkali w domach jednoizbowych. Oczywiście były też domy ludzi bogatych. I teraz tak, czytamy dalej w Łukasza, że z tym korytem to już wiemy. Tak? Z tym żłobkiem. Później jeszcze podsumujemy sobie wszystko razem. Ale czytamy dalej w Łukasza, że nie było miejsca w gospodzie. Tak czytamy? Że nie było dla nich miejsca w gospodzie. Jeszcze raz przeczytam 6 i 7 werset z 2 rozdziału Łukasza. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. I teraz tak, zaczniemy od tego, że w Izraelu gospody owszem były. W Izraelu gospody znajdowały się zazwyczaj w miejscach pomiędzy miastami, gdzieś przy drogach znajdowały się, niekoniecznie w miastach. Przy drogach, tam gdzie nie było miast i wsi, w niektórych miejscowościach były gospody lub zajazdy i teraz budowane one były w formie kwadratu, czyli konstrukcja kwadratowa. Na środku był kwadratowy dziedziniec i na tym dziedzińcu ludzie obcy, bo tak nawiasem gospody były dla ludzi obcych, dla nieżydów, dla pogan, którzy przyjeżdżali, oni tam sobie przywiązali swoje zwierzęta na środku, czyli jeżeli mieli jakieś na przykład osły, tam sobie przywiązali i kwatery były w kwadracie wokół tego kwadratowego planu w ten sposób ustawione, że to były oddzielne pokoje, które były puste i nieumeblowane. Puste i nieumeblowane. Każdy mógł tam ze swoimi rzeczami pójść i tam sobie mieszkać. Podróżujący mogli z nich skorzystać za darmo. Czyli Żydzi dawali to za darmo. Ale był tam taki gospodarz, który zajmował się całym tym obszarem, tą gospodą i on za opłatą, jeżeli podróżujący sobie życzyli, organizował dla nich na przykład jedzenie. Jeżeli chcieli, żeby mu przywiózł jedzenie, to on za opłatą to robił. I inne rzeczy za opłatą robił. Chociaż samo zakwaterowanie było darmowe. Pamiętacie przypowieść o Samarytaninie? I właśnie o gospodzie, tam jest mowa o gospodzie. W Ewangelii Łukasza 10 rozdział 33 do 35 wersetu. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego, czy do tego człowieka, który leżał na uboczu, i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz zdobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Czyli tutaj jest przykład, jak używana jest gospoda, czyli takie miejsce publiczne, otwarte dla wszystkich, w które można było tego człowieka zawieść. I teraz tak, w języku greckim słowo gospoda, jest to słowo, którego Łukasz używa w swojej Ewangelii, to jest pandocheion. Używa takiego słowa pandochejny. To było bardzo powszechne słowo, które przeszło nawet do innych języków na Bliskim Wschodzie. Do dzisiaj podobne słowa są używane na Bliskim Wschodzie. To przeszło z języka greckiego na inne języki Bliskiego Wschodu. Czyli Łukasz zna to greckie słowo i używa go w przypowieści o Samarytaninie. Natomiast w opisie narodzin Jezusa Łukasz nie używa tego słowa pandochejny, używa innego słowa greckiego kataluma. Kataluma natomiast znaczy dosłownie miejsce przebywania albo kwatera. Jest to bardzo ogólne słowo, o bardzo ogólnym znaczeniu, czyli kataluma, miejsce przebywania. Jeżeli gdzieś przebywasz, jest to twoja kwatera, to jest to kataluma. Natomiast nie mówi to słowo samo w sobie nam bardzo wiele. Czyli znaczenie samego słowa nam nie wystarczy. Potrzebny jest szerszy kontekst, czyli musimy zrozumieć, jak to słowo mogło praktycznie być stosowane w Izraelu w tamtych czasach, czyli co można rozumieć poprzez to słowo. I tak się szczęśliwie składa, że Łukasz używa tego słowa w swojej Ewangelii w innym fragmencie. Ten sam autor używa tego słowa drugi raz w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, w wersecie 11 i 12. I to jest moment, kiedy Jezus wysyła swoich uczniów, żeby zorganizowali wieczerzę, ostatnią wieczerzę, i mówi do nich tak. I powiedzcie gospodarzowi tego domu. Nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, kataluma, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. Czyli tutaj tłumacze przetłumaczyli to słowem izba. To samo słowo tłumacze w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza przetłumaczyli jakim słowem? Gospoda. Tutaj mówią izba. Ale zobaczcie, następny werset tak. 12 werset. A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną tam przygotujecie. I teraz tłumacze przetłumaczyli greckie słowo anogeon słowem jadalnia. Tak nawiasem, anogeon to nie jest jadalnia. Słowo anogeon nie znaczy jadalnia, znaczy pokój w górnej części domu. Ale wiecie, tłumacze są też ludźmi. Oni próbują pomóc nam zrozumieć Biblię. W związku z powyższym robią to, co mogą. Anogeon jest to pokój w górnej części domu. I tak znajdziecie w greckich leksykonach to słowo. Anogeon znaczy pokój w górnej części domu po prostu i nic więcej. I teraz, jeżeli kataluma, wcześniej wspomniana, czyli izba, równa się anogeon, czyli pokój w górnej części domu, czyli pokój na piętrze, to już mamy jakąś informację zwrotną. Już możemy mieć punkt zaczepienia, zrozumieć, o co tam mogło chodzić. Co to był pokój na piętrze i do czego służył? W tamtych czasach domy izraelskie miały płaskie dachy. Czyli nie tak jak my budujemy w ten sposób często, ze względu na nasz klimat, ale były płaskie. One były nieco ukośne, czyli leciutki ukos, który pozwalał na to, żeby woda, która się na dachu zbierała, mogła spłynąć do rynien i ona często spływała do cysterny, która była gdzieś na dole, którą zbierano wodę. Dach był wyłożony albo cegłą, albo kamieniem, albo inną twardą substancją, tak żeby to nie przesiąkało niżej. Wokół dachu była balustrada, a na co najmniej 2 łokcie, czyli wysokość około 1 metra, i to wynikało z tory, bo taki był przepis, że jeżeli budujemy dom, trzeba postawić wokół tego balustradę, żeby nikt nie zginął, nie zabił się. Na dach prowadziły, uwaga, schody z podwórka. Na każdy dach można było wejść schodami z podwórka. Czyli z ogródka, z podwórka można było schodami wejść na górę, na dach. Taki był zwyczaj w Izraelu. I teraz uwaga, często na dachu, bardzo często budowano pokój gościnny, przeznaczony dla gości, gdzie gość mógł korzystać z tego pokoju w sposób nieskrępowany, bo wchodził do tego pokoju na dach w jakiś sposób? Schodami, z zewnątrz. I nie musiał w ogóle przechodzić przez dom gospodarza. Czyli wchodziło się i schodziło się schodami zewnętrznymi na dach i tam był pokój gościnny, czyli kataluma. Na piętrze znajdowała się kataluma. I na dachach domów, tak nawiasem, w czasie Sukkot, czyli w czasie święta namiotów, tam na górze, rodziny żydowskie budowały też liściaste namioty. I tam mieszkali przez cały tydzień, całymi rodzinami, pod tymi namiotami, właśnie na dachu, na swoim domu, na dachu mieszkali. Z okazji tego święta. Na dachach też często rodzina zbierała się na rozmowy. To było takie miejsce, gdzie siadywali, rozmawiali, rozważali, dyskutowali, spotykali się właśnie na dachach. To było takie miejsce, w którym się często spotykali, bo tam jest taki klimat, który na to pozwala. I teraz w górnym pokoju, gościnnym, czyli kataluma, Jezus i jego uczniowie spożywają też wieczerze. Mogli tam wejść bezpośrednio z ulicy, po schodach zewnętrznych, czyli korzystać z tego pokoju gościnnego w sposób zupełnie niekrępujący dla siebie i dla domowników. Na dachu mogły też być drugie schody prowadzące na dziedziniec i do domu, bo tam było kilka rodzajów schodów. I teraz tak, ciekawą rzeczą jest, tak nawiasem, to nie jest bezpośrednio związane z tym, ale tak jako ciekawostkę wam powiem, że w miastach, mówię teraz o wsiach, w miastach, z dachu można było przejść na inny dach. bo były schody prowadzące na dach i schody prowadzące z drugiej strony domu w dół. I rabini dbali o to i nazywali to tak zwaną drogą dachową. Czyli była tak zwana dachowa droga ucieczki. Jeżeli trzeba było z miasta uciekać, znajdowało się na dachu, to można było z tego dachu zejść na dół. Pamiętacie werset Mateusza, 24 rozdział, werset 17? Jezus mówi, kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu. Mówi tam o wielkim prześladowaniu Żydów. Czyli mówi, żeby natychmiast uciekali. Tak? Czyli jak jesteś na dachu, nie schodź do domu, żeby zabrać coś ze sobą do domu. W dzisiejszej kulturze, jakbyśmy pomyśleli sobie, jestem na swoim dachu, na przykład, na domku, nawet piętrowy domek, jestem na dachu, nie wolno mi schodzić do domu, czyli mam uciekać. Jak? No wiadomo, że skoczę. Tak, no bo dzisiaj nie mamy schodów zewnętrznych prowadzących na dach, z podwórka. Natomiast w tamtych czasach zawsze były schody, czyli z dachu można było zejść schodami na dół, potem wejść na następny dach i tak nawiasem w tamtych czasach ta ucieczka dachowa tak zwana była stosowana często przez złodziei rabusiów, którzy w nocy mogli uciekać po dachach, także policja żydowska nie mogła ich dorwać w żaden sposób, ponieważ robili to w ciemności. Ponieważ ulice były oświetlone i policja chodziła po ulicach. Natomiast po dachach można było uciekać, z dachu na dach przechodząc i przez całe miasto przeleć i do bramy uciekać. Także wykorzystywali to ludzie różnie, tak zwaną drogę dachową. I Jezus o tym mówi w momencie, kiedy jest to wielkie prześladowanie. Czyli z dachu nie musisz chodzić do domu, tylko od razu schodzisz sobie schodami na podwórko i uciekasz. Co więc w takim razie, podsumujmy, oznaczało to greckie słowo kataluma w stosunku do żydowskiego budownictwa? Oznaczało to pokój gościnny na piętrze. Po prostu pokój gościnny na piętrze. I teraz podsumujemy sobie, co się naprawdę wydarzyło w Betlejem na podstawie Ewangelii Łukasza. A więc Józef i Maria udają się do Betlejem. Józef zostaje przyjęty w jakimś domu. Nie wiemy w jakim, ale prawdopodobnie nie miał żadnego problemu, żeby go przyjęli w domu. W tym domu Maria oczekuje na powrót. Nie ma żadnych podstaw, aby przypuszczać, że Józef był niezaradny. Żadnych podstaw nie ma. I że nie potrafi zorganizować kwatery dla swojej żony. Nie ma takich podstaw, tak się mówi. Też nie ma żadnych podstaw, żeby przypuszczać, że mieszkańcy Betlejemu byli niegościnni. To byłoby niezgodne z tym, co było w tamtych czasach. Natomiast tak się to nam przedstawia, że ludzie byli niegościnni. Jest to nieprawda, jest to absolutna nieprawda, jest to kłamstwo. Oni byli bardzo gościnni. Potem następuje poród. Dziecko po zawinięciu w pieluszki jest położone do żłobu, ponieważ no, żłoby znajdują się w domu, w pokoju, czyli w salonie. Dlaczego w żłobie, czyli w głównym pomieszczeniu, a nie w pokoju gościnnym na piętrze? Bo pokój na piętrze był zajęty już przez gości. Bo nie było dla nich miejsca w kataluma, czyli tak naprawdę w pokoju gościnnym, który znajdował się na piętrze. Pokój gościnny na piętrze tego domu, w którym mieszkał Józef i Maria, był już zajęty, bo tam ludzie mieszkali, więc to co, wypełnimy ich w takim razie, żeby Józef z Marią tam mogli zamieszkać w pokoju gościnnym? Nie, gospodarze zaprosili ich do środka. Do środka, tam gdzie oni mieszkają, razem z nimi, razem z gospodarzami mogli mieszkać. Czyli gościnność żydowska tutaj pokazuje się. Dziecko położone w żłobie, ponieważ naturalne zagłębienie w podłodze, gdzie dziecko jest bezpieczne, stamtąd nie wypadnie. Wszystko było naturalne. Tak robiono. Jeżeli nie sprawdzimy, co naprawdę znaczy słowo kataluma oraz w jakich domach Żydzi mieszkali wtedy, to możemy stworzyć dla siebie następującą interpretację. Możemy wymyśleć tak, że nie było miejsca w gospodzie. Aha. Więc przyjechali ludzie na spis, było ich tak dużo, że zajęli wszystkie wolne miejsca. Ale myślimy jak? Że jak ludzie przyjeżdżają do jakiegoś miasta, to gdzie mieszkają? W hotelach. Tak? I jak się hotele wszystkie zapełnią, no to już nie ma miejsca. I trzeba mieszkać na ulicy. Tak? Jak się hotele zapełnią. No my myślimy sobie tak. W takim razie w tamtych czasach hoteli nie było. Była gospoda. No to w takim razie co? Ludzie wszyscy, co przyjechali nowi, do gospody, wszystkie miejsca pozajmowali, w gospodzie już się zapełniło, no i nie ma miejsca. Tak często myślimy. Bo to jest nasze myślenie z XX, XXI wieku. My sobie nakładamy nasz filtr na tekst biblijny. Wyobrażamy sobie, że gospoda była w tamtych czasach tak jak hotel w czasach dzisiejszych. Tylu ludzi przyjechało, że zajęli wszystkie miejsca. W hotelach nie było już Betlejemie żadnych wolnych miejsc. I to nam się wydaje absolutnie oczywiste. Natomiast Łukasz nie mówi nic o tym, że w Betlejemie było tak wielu ludzi, że nie było już nigdzie wolnych miejsc. Łukasz nie mówi o tym ani słowa. Tak naprawdę. Nie ma ani jednego słowa o tym, że w Betlejemie nie było żadnych wolnych miejsc. Łukasz mówi tylko to, że w domu, w którym zatrzymał się Józef z Marią, nie było miejsca w pokoju gościnnym na górze. I to wszystko. To tylko tyle Biblia mówi. A resztę my sobie dopowiadamy, wymyślamy. W domu, w którym się zatrzymali, nie było miejsca na górze. I koniec. I to jest wszystko, co Biblia mówi na ten temat. Wiele lat temu, nie rozumiejąc tego, co mówi Łukasz, bo ja też tego nie rozumiałem. Wszyscy się uczymy. To ja sobie też wymyśliłem swoją interpretację. Ja sobie wymyśliłem, myślę sobie tak, że Jezus narodził się w stajence, no bo nie było miejsca, no to w żłobie, a wiadomo, że w stajence. To oczywiste, żłób, stajenka, oczywiście, nie? A potem w Ewangelii Mateusza czytam, że jak przyszli mędrcy ze wschodu, to zobaczyli Jezusa, gdzie? Pamiętacie ten werset? W domu. No właśnie. Pomyśliłem sobie. No to w takim razie tam nie było miejsca, urodziła go w żłobie, a potem Józef tam został dłużej, kupił dla nich dom, załóżmy, zamieszkali sobie, już później mieszkali w domu, czyli przenieśli się w inne miejsce. Tak sobie wymyśliłem. Byłem szczęśliwy z tego i dumny, że sobie to wymyśliłem. I tak często my robimy, że wymyślamy sobie różne rzeczy, nie okazując pokory wobec Słowa Bożego i nie studiując dokładnie, co to może znaczyć. Tylko sami sobie wymyślamy. Teraz jeszcze jeden wątek z tej historii. Rola pasterzy w historii narodzenia Jezusa. W starożytnym Izraelu zawód pasterza był bardzo szanowany. W starożytnym Izraelu, czyli mówię o 1000 lat przed Chrystusem. Bóg często w Biblii jest porównywany do pasterza i to jest słynny psalm: Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie brak. I wielokrotnie w tekstach Starego Testamentu znajdziemy te piękne rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy dochodzimy do czasu Nowego Testamentu, kiedy rabini zaczynają interpretować rzeczywistość na swój sposób, rabini zaczynają patrzeć na zawód pasterza zupełnie innymi oczyma. I w czasach już Jezusa uważano, że bycie pasterzem jest to jeden z zawodów, który nie może być wykonywany przez religijnego, szanującego się Żyda. Dlaczego? Bo pasterz nie może dokładnie przestrzegać tory, czyli nie może przestrzegać zakonu. A dlaczego nie może? Bo na przykład pasterz może czasami musieć przeprowadzić swoje stada przez obszar, który nie należy do Izraela. Czyli musi przeprowadzić swoje stada przez obszar pogański. A to oznacza, że zanieczyści się. Zanieczyści się, będzie nieczysty. Dalej, była taka zasada w Torze, że jeżeli ktoś wyrządzi szkodę, to był zobowiązany, żeby za tę szkodę
zapłacić.
W części? Tylko w części? W pełni, nawet wielokrotnie. Tą szkodę musiał opłacić. I teraz tak. Prawo wymagało właśnie, żeby odszkodowania za straty spowodowane przez zwierzęta też płacili ludzie, którzy te zwierzęta posiadają. Jeżeli na przykład było setki, tysiące owiec, które pasterz prowadził, i jedna owca skubnęła sobie z pola jednego człowieka jakieś plony, inna owca z pola innego człowieka, w pewnym momencie pasterz mógł na tym wszystkim nie zapanować. I on mógł nie wiedzieć fizycznie, nawet gdyby chciał, ile komu, jakiego odszkodowania musi dać, bo być może to nie jego owce, może inne owce to zjadły. A więc zastanawiamy się nad tym, że jeżeli pasterz ma taką trudną pracę, że on nie może w pełni odpowiadać za to, co owce robią, czyli nie może ponosić pełnej odpowiedzialności za nie, w takim razie on nie może w pełni wykonywać prawa. A jeżeli nie może w pełni doskonale wykonywać prawa, to w związku z powyższym Żydzi, czyli rabini żydowscy w tamtych czasach, mówili, że zawód pasterza nie jest zawodem którym powinno się, no, którego powinno się uczyć swoich dzieci. I na tak zwanych listach zawodów zakazanych w większości przypadków pojawia się też pasterz w tamtych czasach. Czy nie był to wspaniały zawód? Teraz my się czasami, czasami dziwimy z tego, dlaczego ci Żydzi tak myśleli, dlaczego oni dbali o tą czystość lub nieczystość, bo my myślimy jako ludzie dzisiejsi. Dla nich natomiast to było bardzo ważne. Jeden przykład. Dlaczego nie wolno było na przykład wina wyprodukowanego w Galilei stosować w świątyni? Z prostej przyczyny. Że żeby go przetransportować do świątyni, trzeba było przeprowadzić go przez Samarię. Pomiędzy Galileą a Judeą na południu była Samaria. W związku z powyższym, jeżeli przejdzie przez Samarię, zanieczyści się, będzie nieczyste rytualnie. A więc już się do nic zagadają. Dla Żyda, pobożne, rozumiecie? Oni myśleli zupełnie inaczej niż my. Zupełnie inaczej. I teraz my czasami się śmiejemy z nich, śmiejemy się z nich i lekceważymy ich, lekceważymy ich myślenie i nie z pokorą nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego tak myśleli, a jeżeli z pokorą się zastanowimy, to zrozumiemy Biblię. Zrozumiemy wiele fragmentów. To, co Jezus mówi, to, co mówi apostołowie, zrozumiemy bardzo dokładnie to, co jest napisane. Natomiast jeżeli będziemy to lekceważyć, będziemy sobie, powiedzmy, śmiać się z tego, to w tym momencie, no, niestety, Biblia będzie przed nami zamknięta. I teraz tak. Pamiętamy, że tym pasterzom ukazuje się anioł pański i mówi do nich tak. A to będzie dla was znakiem. To jest Łukasz 2,12. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w głowie. Pasterze mogli stąd wnioskować. Niemowlę owinięte w pieluszki. Owinięte. Czyli tak jak my owijamy nasze dzieci. Bo taki zwyczaj był w tamtych czasach, zresztą do dzisiaj jest tak w Palestynie, na wsiach, że się dzieci owija. Położone w żłobie. A, czyli urodzone w normalnym domu, w takim jak my mieszkamy. Czyli nie w jakimś pałacu. Dla bogatych. A więc pasterze mogli się z tym tożsamić. I odważnie poszli, żeby zobaczyć to dziecko. Czyli nie było w tym momencie bariery klasowej. I właśnie ci pasterze potwierdzili, że warunki mieszkalne w domu, w którym byli Józef i Maria, były bardzo dobre. Skąd to wiemy? Po pierwsze, jeszcze raz przypomnę pewne absolutne prawdy, że dla Żydów w tamtych czasach gościnność była jedną z podstawowych zasad życia społecznego. I jest rzeczą naturalną, że gdy pasterze zobaczyli, że Józef i Maria mieszkają w jakiejś brudnej stajni, to natychmiast zaproponowaliby im gościnę u siebie. Bo to jest normalne. Natomiast czytamy tak. W Łukasza 2,15, kiedy już anioł objawił im, co mają zrobić, a gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało, co nam objawił Pan. Pójdźmy i oglądajmy. A potem czytamy dalej, jak już to zobaczyli. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Powiedziano im, że zobaczą niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. A potem to widzieli na własne oczy. I co zrobili? Wielbili za to Boga. Czyli wszystko musiało być w najlepszym porządku. I nie czytamy, aby proponowali Józefowi i Marii lepsze warunki mieszkaniowe, bo te musiały być bardzo dobre. Normalne, tak jak wszyscy mieszkali w tamtych czasach. Czyli podsumowując jeszcze raz. Jezus przychodzi na świat w skromnej rodzinie, w skromnym wiejskim domu i prości, skromni ludzie jako pierwsi przychodzą na jego spotkanie. I ci ludzie, którzy są na marginesie społeczeństwa, czyli pasterze, bo w tym momencie traktowano ich jako ludzi z marginesu, oni otrzymują od Boga pierwsi zawiadomienie o tym, pierwsi objawienie o narodzeniu Mesjasza i jako pierwsi ci skromni ludzie, prości ludzie z marginesu, przychodzą i oddają mu hołd, oddają mu cześć. Halleluja. Bo on do takich przede wszystkim przychodzi. Przychodzi też do tych inteligentnych i bogatych, bo później czytamy, że inteligentni i bogaci, bardzo bogaci nawet, przyjechali do niego ze wschodu i obcokrajowcy nawet przyjechali ze wschodu i złożyli mu złoto, miedro i kadzidło. I też oddali mu pomoc. Czyli Jezus przychodzi do wszystkich. Ale przede wszystkim najpierw przychodzi do ludzi skromnych, do ludzi biednych, do tych, którzy są odrzuceni, do tych, którzy są na marginesie. Bóg Ojciec najpierw tych przyprowadza do swojego Syna. Jak czytamy w liście do Koryntian, jak Paweł mówi, żebyśmy popatrzyli, mówi do wierzących w Koryncie, żeby popatrzyli, kim oni są, to mówi tak. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Bo Pan postępuje w ten sposób, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Jak jest w tej przypowieści o pracownikach w winnicy. Pan uhonorował najpierw ostatnich, a później dopiero tych, którzy byli pierwsi, oni byli na końcu. Wszyscy otrzymali zapłatę, ale najpierw ci, którzy byli ostatni. Czyli najpierw się nad nimi pochylił. I tak samo tutaj w tym opowiadaniu o narodzeniu Jezusa najpierw Bóg zwraca się do tych ludzi najniżej położonych, do pasterzy, którzy byli na marginesie. Nad nimi się pochyla i oni pierwsi przyjmują tę wiadomość i oddają pokłon Mesjaszowi. A później ta wieść o Mesjaszu idzie dalej do innych ludzi. I jak my popatrzymy na siebie, kochani, kim my jesteśmy, to ten werset, który czytałem z listu do Koryntian, możemy na pewno odnieść do siebie samych. Kimże my jesteśmy? Tak? Kimże my jesteśmy? Prostymi ludźmi. I nad nami Bóg okazał łaskę i miłosierdzie, zmiłował się, przyszedł do nas. Halleluja. Halleluja. Amen. Tak ten fragment, właśnie to rozważanie o narodzeniu Jezusa odnoszę do siebie, bo to uczy mnie pokory, żeby bardzo ostrożnie interpretować Słowo Boże. Jeżeli ja pewnych rzeczy nie wiem, nie rozumiem albo wydają mi się sprzeczne, to po prostu trzeba spokojnie czekać, modlić się, szukać, studiować, modlić się, szukać, studiować. I przyjdzie moment, gdzie Bóg to pokaże i objawi. I jak zrozumiemy, to w tym momencie nie będzie w tekście żadnych sprzeczności. Nie będzie żadnych sprzeczności. Tekst biblijny ułoży nam się idealnie. Wszystko będzie na właściwym miejscu. Nie będzie niczego dziwnego. Wszystko będzie naturalne. Ale żeby to osiągnąć, musimy z pokorą, kochani, naprawdę z pokorą, wejść w to, jak ludzie żyli w tamtych czasach. Jak oni myśleli, co czytali, co myśleli, jaki mieli system. Wszystko musimy o nich wiedzieć, jak najwięcej się da. I wszystko analizować, wszystkie szczegóły wziąć pod uwagę i dopiero wtedy bardzo ostrożne wnioski wyciągać. Amen.